Poranny gość Radia Rodzina.
Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panie wojewodo, zimno.
Zimno, chociaż u nas nie jest na Dolnym Śląsku, my jesteśmy takim języczkiem chyba ciepła.
Ja wiem, uwagi, że to dość Polski. Brzmi widziała dość. Pani, mamy minus 7, we Wrocławiu tańczymy, minus 27 na Suwałkach, no właśnie. Ubieramy się ciepło.
No właśnie, więc my mamy akurat pogoda, te mrozy, takie ciężkie mrozy nas oszczędzają tej zimy. Ale
mimo wszystko, jakie konkretne działania podległy pani Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym momencie podjął, aby monitorować tę sytuację w regionie?
My jesteśmy cały czas w kontakcie z służbami, mieliśmy już spotkania również na poziomie rządowym. Też raportujemy regularnie o stanie przygotowań, o tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku. I tutaj jakby informacje są zadowalające, dlatego że w naszym regionie nie występują żadne takie sytuacje kryzysowe, które wymagają specjalnych interwencji.
Chyba, ale oczywiście to jest GOPR i Śnieżka.
Nie, to wiadomo, że te służby mają, ale to jest związane jednak z inną aktywnością. Jasne. Jednak my patrzymy przede wszystkim w kontekście przyjemności dróg, też awaryjna na dworcach, czy też, i to jest bardzo ważne, opieki nad osobami w kryzysie bezdomności, bo to one najbardziej są narażone na tą trudną pogodę.
Aktualna baza miejsc dolnośląskich, noclegownia jest, i ogrzewania jest wystarczająca?
Jest wystarczająca, wciąż są wolne miejsca. Prosimy też o to, żeby wygłaszać, jeżeli widzimy, że są takie osoby, bo oczywiście policja, straż monitoruje takie miejsca, gdzie te osoby na co dzień przebywają, żeby właśnie zachęcać ich do tego, by korzystały z tych ogrzewalni czy miejsc noclegowych. Jednak też tutaj liczę na taką empatię ze strony mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska, że jak będą widziały taką osobę, która jest w kryzysie bezdomności, żeby zgłaszać po prostu to do służb, bo każda osoba po prostu wymaga, żeby była pod opieką. Jesteśmy na to przygotowani. Również prowadzimy kontrolę w schroniskach dla zwierząt, bo to także zwierzęta też są narażone przy tych niskich temperaturach. I tu też w kontakcie jesteśmy z wojewódzkim lekarzem weterynarii. Wszystko jest pod kontrolą.
Ja tak zastanawiam się w kwestiach stanu gotowości służb energetycznych na wypadek awarii. Mieliśmy taką sytuację wczoraj w Sopocie. Jak to wygląda u nas w regionie?
Nie ma żadnych awarii, czy to energetycznych, czy to gazowniczych, czy to ciepłowniczych. Tutaj jesteśmy na bieżąco też przygotowani na ewentualną sytuację. Pamiętajmy również, że jesteśmy po roku programu ochrony ludności i obrony cywilnej, gdzie też dużo nowego sprzętu zostało zakupione. W związku z tym jesteśmy lepiej też przygotowani na takie sytuacje kryzysowe. Oby nie musielibyśmy tego wykorzystywać, więc i też mam pełną świadomość tego, jak i każda ze służb, że ta sytuacja na ten moment jest stabilna, ale za chwilkę może ulec zmianie, więc jesteśmy tutaj czujni, tak jak powiedziałam, wszystkie służby są w gotowości.
No i służby są w gotowości, bo przecież rozpoczęliśmy ferie zimowe. Blisko 50 tysięcy młodych dolnoślązaków rozpoczęło ten czas odpoczynku, ale to też czas intensywnej pracy służb. Jak jesteśmy przygotowani
podobnie,
na akcję bezpieczne
podobnie
ferie?
W ubiegłym tygodniu mieliśmy także taką odprawę ze wszystkimi służbami, z tym również ze służbami takimi jak WOPR czy GOPR, dlatego że młodzi ludzie korzystają aktywnie z tego wolnego czasu. I tutaj przede wszystkim ta odprawa nie tylko kończyła się przygotowaniem, czy też raportowaniem o stanie przygotowań służb, ale również o apelach. Bo to jest ważne, by w tym czasie pamiętać o tych kwestiach bezpieczeństwa, o tym, że jak wybieramy się w góry, to żeby po prostu ubrać się ciepło. Pamiętajmy też, że w górach jest ogromne oblodzenie. W miarę
bez raczków albo
bez
raku nie wychodzimy.
Dokładnie, to jest szalenie, szalenie ważne, dlatego że liczba interwencji, którą już czy GOPR, czy WOPR choćby w styczniu wykonał, no jest znacznie większa niż choćby przez cały ubiegły rok.
Chyba więc każde służby notują wzrosty.
Zdecydowanie także Straż Pożarna i tutaj kolejny raz zaapeluję o czujniki dymu, o czujki tlenu, węgla, bo to może nam uratować życie i zdrowie. Dzisiaj też w nocy mieliśmy kolejny pożar na terenie Dolnego Śląska. Takie sytuacje niestety się zdarzają i musimy być tutaj przezorni, przygotowani. Też sprawdzać przewody wentylacyjne. Nie korzystać z alternatywnych, jeżeli nie jesteśmy ich pewni, źródeł ciepła. to naprawdę może nam uratować życie.
Czad, cichy zabójca. A na jakie najczęstsze błędy turystów wskazują raporty służb obecnie z pierwszych dni ferii?
Przede wszystkim takie lekkomyślne podejście do natury.
Brawura.
Bo sytuacja w górach, pamiętajmy, że nawet jeżeli jest słońce, choćby w miejscowości, w której nocujemy, to w górach ta sytuacja może być, jak wyjdziemy wyżej, po prostu zgoła inna. Mm-hmm. I takie podejście na zasadzie braku przewidywania, że to może ulec zmianie, powoduje, że musimy wtedy, albo też służby są wołane o pomoc, czy też na przykład niedoszacowanie czasu, bo to też robi się ciemniej szybciej i w momencie, kiedy nie działają na przykład wyciągi, wtedy też służby są wołane o to, żeby pomagać przy zejściu turystom. No to dużo, dużo zależy od nas samych, o tym, jak jesteśmy do tego przygotowani, jak myślimy o tej całej wyprawie, o to, czy też mamy ciepłe napoje, czy posiłek po prostu ze sobą. To także jest ogromnie, ogromnie ważne.
Wiele miejscowości ucierpiało w ubiegłorocznej powodzi. Jak obecnie wygląda ta dostępność infrastruktury turystycznej?
Sytuacja, bo to już w ubiegłym sezonie o tym mówiliśmy, że ta dostępność tej infrastruktury była już wtedy bardzo na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj również i zachęcamy do tego, żeby korzystać z tych miejscowości, odwiedzać się, bo cały czas ten nasz wkład i pomoc jest tutaj na wagę złota. Zresztą mamy piękne tereny i Dolny Śląsk zawsze jest jednym z najchętniej wykorzystywanych.
Ale się pani uśmiecha, pani
wojewodo,
przy tym, jak
pani to mówi. Akurat znam te wszystkie walory, więc dlatego się uśmiecham i żałuję sama osobiście, że nie mam okazji do tego,
by
spędzić troszkę wolnego czasu, ale taka jest służba tu dla mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska. Jednak zachęcam do tych wszystkich, którzy mają ten czas wolny, do tego, żeby go spędzić aktywnie, bo nawet jeżeli mieszkamy na Dolnym Śląsku, naprawdę nie musimy wyjeżdżać daleko, żeby spędzić czas aktywnie, ciekawie, poznając historię, podziwiając nasze naturalne dobra. To jest absolutnie, żyjemy naprawdę w wyjątkowym województwie.
A jak ze stałymi punktami technicznymi, jeśli chodzi o kontrolę autokarów?
Tu, jeśli chodzi o kontrolę autokarów, to Inspekcja Transportu Drogowego uruchomiła dyżury. To znaczy po prostu możemy zaprosić czy poinformować o to, by służba skontrolowała taki pojazd i bezpośrednio służba wtedy po umówieniu jedzie na miejsce i kontroluje takie pojazdy. Jest to tyle zmienione do wcześniejszych konwencji, że wcześniej było ustalone dni i miejsce, gdzie te kontrole się odbywały. Dzisiaj jesteśmy bardziej elastycznie, podchodzimy do tego tematu i po prostu na zgłoszenia służba wykonuje takie sprawdzenie.
Pani wojewodo, pani ma czworonoga, prawda?
Tak, ja mam rodzinnych, mamy dwa pieski, tak.
Ale ze schroniska, czy nie?
Ze schroniska.
O, z naszego Dolnośląskiego?
Tak, z Dolnośląskiego. Tutaj one są pod stałą opieką mojej siostrzenicy, która jest też wielkim zwierzolubem.
Miłośnikiem, tak,
i też zwierząt. Pomaga na co dzień wielu schroniskom na Dolnym Śląsku.
To pewnie pani odetchnęła z ulgą, kiedy zobaczyła wynik kontroli tych 12 schronisk.
Ja powiem tak, te kontrole odbywają się cyklicznie. Regularnie.
One co są, dwa lata?
Odbywają
tak?
Się, dobrze, tak, co dwa razy do roku. Ale powiedziałam i to cały czas chcę to podkreślić. Każdorazowo każde zgłoszenie jest przez nas traktowane bardzo poważnie. I tutaj też ogromną pracę wykonują służby weterynaryjne na terenie naszego województwa. Ja też byłam w jednym ze schronisk w powiecie zgorzeleckim, zobaczyć jak wygląda to schronisko, w jakich warunkach są przetrzymywane zwierzęta. I trzeba sobie też jasno powiedzieć, dobre schronisko to jest schronisko puste, bez zwierząt. To znaczy jasne. Schronisko, które, gdzie te zwierzęta mają, które znalazły dom. Bo tak naprawdę dla tych zwierząt najważniejsze jest, żeby znaleźć dobry, ciepły, kochający dom. Oczywiście są zwierzęta i to też o tym podnoszą to lekarze weterynarii, że są takie zwierzęta, które nie dają się socjalizować, czyli nie są w stanie być zaadoptowane, dlatego że jakiś poziom agresji jest bardzo wysoki, po prostu stanowią zagrożenie.
Przemoc, które przeżyły bardzo często.
Bardzo często, bo to są ogólnie te zwierzęta, które tam trafiają, to są zwierzęta po traumie.
Tak.
I to też takie miejsca, gdzie taką opiekę i ludzi, którzy rozumieją, jak zajmować się takimi psami i mają tą opiekę, też są istotne. Ale ja zachęcam wszystkich, bo tu też jest ważne, że każde schronisko i każde schronisko na Dolnym Śląsku ma grupę wolontariuszy. Zawsze do tych, jako wolontariusz możemy się zgłosić i pomagać. Bo to chodzi o to, żeby na przykład raz w tygodniu wyprowadzić te zwierzę na spacer.
Taka akcja była we Wrocławiu, pamiętam.
Jest w wielu miejscach, to Dolny
Śląsk. Było mniej zwierzaków niż mieszkańców,
którzy chętnych. Tak. To, bo ja też mam świadomość, że nie każdy jest w stanie mieć, mieć zwierzę u siebie w domu, ale właśnie poprzez takie akcje jak wyprowadzanie, czy też pomaganie w utrzymaniu tych but czy kojców, w ten sposób można też się przyłożyć do tej opieki nad zwierzętami.
A czy planowane jest zwiększenie częstotliwości takich inspekcji, by jeszcze lepiej poprawić jakość, standard opieki w regionie?
Ta lekcja z tych sytuacji, no nie na Dolnym Śląsku, ale w innej części Polski, bardzo głośno, wszyscy o tym słyszeliśmy, została wyciągnięta, bo już też te raporty, bardzo szczegółowe zresztą, bo ja widziałam te raporty, jak one wyglądają, te ankiety, które przeprowadzają powiatowi lekarze weterynarii, będą uzupełniane o wiele dodatkowych aspektów, które lekarze weterynarii będą pytać, będą sprawdzać.
Dzisiaj zagęszczenie boksu, jakość opieki weterynaryjnej, stan techniczny, infrastruktury, ale czasami nie widać tych takich szczegółów.
Tak, tylko że tu również, bo musimy rozróżnić dwie kwestie, bo z jednej strony dużo emocji wywoływało i to absolutnie zrozumiałe, kwestie utrzymywania i standardów bytowania tych zwierząt, a z drugiej strony tu była kwestia również transparentności przepływów finansowych, bo pamiętajmy, że te schroniska, które są na Dolnym Śląsku, są utrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Tak. I jeśli chodzi o kwestie kontroli wydatków, czyli w jaki sposób pieniądze, które dany samorząd przekazuje do schroniska, to jest już po stronie samorządu. Tego lekarz weterynarii nie sprawdza. On zajmuje się poziomem, standardem opieki nad zwierzęciem, a nie kwestiami finansowymi. I to tutaj też jest kwestia do większej aktywności ze strony samorządu. Ja zresztą rozmawiałam z kilkoma burmistrzami, na których terenie te schroniska są i zresztą zapowiedzieli, że takie kontrole u nich też zostaną przeprowadzone.
To może jakiś pełnomocnik do spraw zwierząt przy wojewodzie?
To jeśli by była taka konieczność, bo liczba spraw absolutnie przewyższałaby zaangażowanie urzędników, którzy pracują, tym się zajmują, to wtedy byśmy pomyśleli. Ale na ten moment nie widzę, żeby taka konieczność była. Chyba wystarczy, że sama wojewoda też jest absolutnie miłośniczką zwierząt i czuje te tematy i wie, jak to ważne, żeby wszystko było tak, jak powinno.
A z myślą między innymi o zwierzakach, Wrocław wprowadza całoroczny zakaz używania fajerwerków. Pani wojewodo, jak ocenia pani dopuszczalność prowadzenia przez gminę stałego, całorocznego zakazu w kontekście tych przepisów ogólnokrajowych? Czy będzie pani weto?
To może też uściślimy. Wojewoda nie daje żadnego weta, jeżeli już to unieważnia uchwałę.
Zgadza się, oczywiście.
Dlatego, że każda uchwała, która jest podejmowana w gminach, jest poddawana nadzorowi Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, czyli wojewody. I jest sprawdzana, czy ma oparcie w przepisach prawa, bo wszystkie działania, które jednostki podejmują, muszą być w granicach i na podstawie prawa. I tutaj pojawia się, i chciałabym tu zaznaczyć, że w momencie, kiedy ta uchwała wpłynie do nas oficjalnie, do
urzędu,
jeszcze nie wpłynęła, wtedy też nadzór wojewody będzie się przyglądał, będzie analizował bardzo szczegółowo i zapisy samej uchwały, a także uzasadnienie. Bo wiem, że to uzasadnienie jest bardzo szerokie, nie można go porównać do tego, które było w Szklarskiej, bo tutaj bardzo często
przypominana
jest uchwała Szklarskiej, która została unieważniona, ale tam te główne zarzuty, które się pojawiły, które stały na stał podstaw unieważnienia tej uchwały, to przede wszystkim brak podstawy prawnej do takiego zakazu, wskazania podstawy prawnej do takiego zakazu, które gmina mogła wprowadzić. Bo uważam, że akurat w tym problemie, o którym mówimy, ta kwestia fajerwerków, to jest temat, który powinien być usankcjonowany na poziomie ogólnokrajowym. To dlatego, że te dyskusje niepotrzebne, podobnie tak jest w kontekście świąt i też wprowadzenia zarządzenia poprzez wojewodę, bo my mamy przepisy, które w jaki sposób ograniczają użycie tych fajerwerków. Tak. Kwestia jest ich egzekwowania.
Tak, i to jest chyba największy problem.
I również,
my mamy takie gminne kompetencje, by to sprawdzać, uregulowanie tego używania.
Bo to jest na to wskazują służby przede wszystkim jako największe wyzwanie i problem. I tutaj wprowadzenie jednolitych przepisów na poziomie kraju ucięło wszelkie spekulacje i te dyskusje niepotrzebne. Bo ja rozumiem, zgadzam się z większością tych argumentów, które są podawane w dyskusji publicznej na temat zakazu fajerwerków, bo też wiemy, jak nieumiejętne korzystanie z tych fajerwerków może po prostu zagrażać zdrowiu i życiu. Ale to musi to być mieć oparcie w przepisach krajowych. Nie może być tak, że coś jest dozwolone, a na przykład dana gmina sobie wprowadza przepis, tak, że jednak
potem
ustalamy,
problem
że jest to niedozwolone.
Na terenie posesji własnej, bo przecież jeżeli chodzi o Sylwestra, to jeszcze ewentualnie gmina może to wprowadzić, no ale prywatnemu właścicielowi trochę będzie trudno wchodzić na własny ogródek.
No to po pierwsze, dlatego powiedziałam, jak przeanalizujemy tę uchwałę, przekażemy informacje, ale nie zmienia to faktu i wiem też, że takie rozmowy, czy taka dyskusja na poziomie parlamentu się toczy, bo chyba są, z tego co wiem, dwa projekty poselskie w tym zakresie, więc to raczej tutaj pytanie jest też do naszych parlamentarzystów o to, na jakim to jest etapie i czy jest szansa, żeby za tej kadencji takie uregulowania zostały wprowadzone.
Otrzymuje pani wojewoda feedback od mieszkańców w sprawie poradników bezpieczeństwa?
Otrzymuję, bo wiem, że już ponad 70% osób otrzymało poradniki bezpieczeństwa
na Dolnym Śląsku.
Tak?
Do końca stycznia.
Czyli to, przepraszam, bo to jest faktycznie dane, które miałam z 25 stycznia, więc podejrzewam, że nie mam sygnału, żeby ktoś nie dostał, więc może to tak przyjmiemy.
Ja dostałam, koleżanka za szybą? Natalka,
już wszyscy dostali, tak. Ja również dostałam, więc nie mam sygnału, żeby ktoś nie dostał, bo faktycznie do końca stycznia ten termin był określony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I ja powiem tak, ja zachęcam nie tylko do tego, żeby wyciągnąć to ze skrzynki, ale również, żeby to przeczytać i przedyskutować z najbliższymi. Ja o tym mówię od kilku miesięcy, od momentu, kiedy te poradniki już się pojawiły, bo my, przypomnę, podczas tych spotkań w poszczególnych powiatach już wtedy rozdawaliśmy te poradniki, omawialiśmy, mówiliśmy, jak ważne są tam informacje, bo to dotyczy przygotowania naszego indywidualnego na sytuację zagrożenia różnego rodzaju. Od choćby sytuacji, kiedy nie ma prądu, po sytuacjach zachować się, kiedy usłyszymy sygnały alarmowe, po sytuacje, kiedy na przykład wybuchnie pożar i tak dalej, i tak dalej. To jest wadamekum podstaw bezpieczeństwa naszego indywidualnego, bo od tego się zaczyna. Jeżeli my jako obywatelki i obywatele będziemy wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji, bardzo ułatwiamy działania służb i jako państwo zyskujemy, jako społeczeństwo zyskujemy ogromną odporność i jesteśmy po prostu silniejsi, bo wiele sytuacji z poprzednich lat, miesięcy pokazało, że w tym zakresie jest bardzo dużo do zrobienia. I jeśli ktoś to neguje, to tak naprawdę neguje bezpieczeństwo Polek i Polaków. I ja zachęcam jeszcze raz bardzo gorąco wszystkich słuchaczy dzisiejszej audycji, ale nie tylko, do tego, by przeczytać ten poradnik. On jest w prosty sposób napisany. Przedyskutować ze swoimi najbliższymi i zastanowić się, jak my indywidualnie jesteśmy przygotowani na te sytuacje, które w tym poradniku są opisane. Bo wtedy pokażemy i wtedy zdiagnozujemy sytuację, która będzie wymagała od nas podjęcia pewnych działań, ale też nam przypomni, jak w sytuacji, kiedy... Bo sytuacje zagrożenia to są sytuacje ogromnego stresu, napięcia. I wtedy jako ludzie tracimy takie poczucie logicznego czy też silnego myślenia. I stąd taka podpowiedź, kiedy wiemy, kiedy mamy to przećwiczone. Stąd służby działają sprawnie, dlatego że takie sytuacje ćwiczą na co dzień. To nie jest tylko napisane w procedurze. Bo nawet jeżeli byłaby sytuacja kryzysowa, to państwo nie będziecie mieć czasu na to, żeby sięgnąć do tego poradnika i wtedy sobie to przeczytać i przewertować. Tylko ważne jest to, żeby teraz, kiedy mamy spokój, kiedy mamy ferie na przykład i nie mamy co robić, żeby zacząć od lektury poradnika bezpieczeństwa. Zachęcam, to na pewno nie będą zmarnowane chwile i to będzie inwestycja państwa w bezpieczeństwo.
Jesteśmy wzorowym regionem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej?
Jesteśmy w topie, ale nie jesteśmy najlepsi, chociaż ja bardzo bym chciała, żebyśmy byli. Ja zawsze, jak pani redaktor wie, jako sportowczyni, bardzo bym chciała zawsze być na podium. To jest kwestia też efektywności wykorzystania środków przez samorządy. Ja wiem, że tutaj ten okres był bardzo wymagający. Ścigaliśmy się tak naprawdę z całym krajem do tego, żeby te plany zakupowe, inwestycyjne w terminie zostały zrealizowane, bo przypomnę, że w 2025 roku mieliśmy ponad 356 milionów do wydatkowania na terenie Dolnego Śląska. Dzisiaj podsumowujemy w każdym też powiecie te zakupy. Już myślimy o tym, co w tym roku, dlatego że już teraz uruchamiamy program na ten rok, czyli 381 milionów. Wczoraj choćby w Środzie Śląskiej odbieraliśmy magazyn kryzysowy, bo to też dużo wniosków po powodzi z 2024, która odsłoniła wiele braków w tym całym systemie. I dzisiaj samorządy mogą powiedzieć, w końcu mamy po pierwsze sprzęt, mamy też miejsca, gdzie możemy przytrzymywać te wszystkie narzędzia, które są tak niezbędne do reagowania w sytuacjach zagrożenia. I ja nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy ta współpraca z samorządami, bo tutaj wiem, ile było pracy, wiem, ile też było nerwów, wiem, ile to wymagało też wspólnej pracy na poziomie samorządu i Urzędu Wojewódzkiego. I tu pragnę podziękować wszystkim moim pracownikom zaangażowanym w ten proces, bo to nie był tylko jeden wydział, tylko kilka wydziałów, więc bardzo wiele osób nad tym pracowało. I dzisiaj już myślimy o tym, jak jeszcze bardziej przygotować Dolny Śląsk na tę sytuację. Pamiętajmy, że program ochrony ludności obrony cywilnej skupia się przede wszystkim na obiektach ochrony zbiorowej, czyli tutaj na tym, by w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy się schronić, gdzie mamy szukać miejsca ukrycia, to bardzo istotne. I cieszy mnie też to, że ta dyskusja i to zrozumienie jest tak wysokie na terenie naszego województwa. Są powiaty, z którymi będziemy jeszcze rozmawiać, na pewno bardziej szczegółowo.
Muszą poprawić się, tak?
Czy mnie dziwi, bo są miejsca faktycznie, gdzie ten poziom wykorzystania był bardzo, bardzo niski. Ja już z niektórymi samorządami rozmawiałam i powiem tak, czasami dla chcącego nic trudnego, ale
jest jakaś bariera.
To nawet nie jest kwestia bariera, to po prostu tam zawsze za każdą decyzją stoi człowiek i czasami po prostu pewne osoby nie przewidziały jakichś problemów, które mogłyby wystąpić i to spowodowało, że nie zostały wykorzystane te środki. Szkoda, no bo to są niewykorzystane pieniądze w inwestycje w bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców. I tylko z tego powodu jest mi po prostu żal, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane.
Ale nam czas minął. Niech pani zobaczy na zegarek, pani wojewodę. Ferie będą jakieś jednak?
Nie, ja nie planuję. Jestem tutaj na posterunku. Czuwam na tym, by wszyscy bezpiecznie mogli ten czas wykorzystać. A pani dyrektor dziś się wybiera na ferie?
No niestety nie. Już nie młodzieżą jestem. Niestety muszę poczekać na swój urlop. Rekomendacja jakiegoś miejsca od wojewody na Dolnym
Śląsku. Ja będę wciąż południe Dolnego Śląska, tym razem choćby na przykład do Kamieńca Zamkowickiego, jak ktoś do Pałacu Marianny Orańskiej choćby można by było
piękny
zajechać.
Pałac, tak. Piękny. Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska.
Pięknie,
i nie
dziękuję.
Dziwię się, że zamek kreuje i rekomenduje.
Poranny gość Radia Rodzina.